Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jolanta Żyndul i mam wielką przyjemność, miałam właściwie wielką przyjemność organizować ten cykl wykładów na pograniczu dwóch światów, który zasadniczo dotyczył historii Żydów w międzywojniu i takich obszarów, na których przedstawiciele społeczeństwa żydowskiego i polskiego jakby spotykali się na równej stopie. Mówiliśmy już o polityce, o Sejmie, mówiliśmy o kinie, o już teraz wszystkiego rzeczywiście nie pamiętam, ale ostatni wykład dotyczył też kina oraz przestrzeni miejskiej i dzisiaj ostatni mamy wykład z tego cyklu dotyczący udziału Żydów w tworzeniu i później już rozwoju psychoanalizy. Ale za chwilę, właściwie już został zaczęty następny cykl Życie przecięte o historii powojennej. Więc wszystkich Państwa, którzy jeszcze tego nie zanotowali, zapraszam bardzo serdecznie. A dzisiaj wykład pana profesora Pawła Dybla, który jest specjalistą, jest filozofem, jest profesorem w Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. I właściwie można powiedzieć, że jest absolutnym prekursorem badań nad polską psychoanalizą. Już od lat 90. publikuje na ten temat książki na temat psychoanalizy i też historii psychoanalizy właśnie w Polsce. Temat zupełnie zapoznany, ale w ostatnim roku doczekaliśmy się jakby no, prawdziwego wysypu efektów tych badań, które trwały już dosyć długo. Mianowicie wyszły dwie książki pana profesora. Jedna Psychoanaliza Ziemia Obiecana, dzieje psychoanalizy w Polsce 1989 oraz wspaniały wybór źródeł pod redakcją pana profesora Dybla i profesora Bartłomieja Dobroczyńskiego z Krakowa, od Jekielsa do Witkacego. Także wszystkie osoby, które dzisiaj jakoś specjalnie zainteresują się tym tematem, wszystkie te osoby możemy zaprosić do kontynuowania tego zainteresowania i zakupienia też książek, które tego dotyczą. Wykład profesora Dybla, powitajmy go serdecznie, Żydzi i psychoanaliza.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wstęp. Miło mi, że tutaj w tym miejscu będę mógł wygłosić ten wykład. Może zacznę trochę nietypowo z takim pytaniem. Kto z Państwa wie, kto tutaj jest na tej fotografii? Czyja to fotografia? Tak, to jest Ludwik Jeckels, ojciec, można powiedzieć, polskiej psychoanalizy. Ta fotografia była robiona już, kiedy Jeckels był w podeszłym wieku. Twarz jest dość niesamowita, odcisnęły się na niej różne jego przejścia życiowe, osobiste, o czym zresztą trochę będę mówić w trakcie wykładu. Sam temat psychoanaliza i Żydzi no jest dość osobliwy. Gdyby powiedzieć, zaproponować trochę inny tytuł, na przykład historia i Żydzi, literaturoznawstwo i Żydzi, psychiatria i Żydzi, żaden z tych innych tytułów nie miałby tego specyficznego znaczenia i wagi, jak właśnie tytuł Żydzi i psychoanaliza. Skąd się to bierze? No ano z tego prostego faktu, że w pierwszym okresie od początków działalności Freuda, gdzieś na początku XX wieku po 1908 rok, ogromna większość psychoanalityków, uczniów, osób skupionych wokół Freuda to byli Żydzi. przez kilka pierwszych lat takiej wspólnej działalności właściwie nie było tam nikogo, kto nie jest Żydem, no, w sensie pochodzenia. I dlatego też przez długi czas przylgnęła do psychoanalizy taka, jakby taka plakietka, że to jest jakaś nauka żydowska, w sensie negatywnym używana przez u nas w Polsce przez środowiska prawicowe, narodowe, co miało implikować, że jest to jakaś bardzo mocno podejrzana nauka, a celem tej nauki jest deprawacja szlachetnych chrześcijan. I w sensie pozytywnym przez środowiska żydowskie, nie tylko syjonistyczne, które, w oczach których Freud właśnie jako Żyd był tym geniuszem, który stworzył tą wielką teorię. Tak? Czyli tutaj ta teoria, głębia, odkrywczość tej teorii właśnie w oczach tych drugich środowisk wiązała się ściśle z żydowskim pochodzeniem Freuda, z tym, że on był on Żydem. Ja o tym jednak przede wszystkim nie będę mówić, chociaż to oczywiście też należy do tematu tego wykładu. Chciałbym się skoncentrować na początkach psychoanalizy. W pierwszej części przedstawię Państwu taki krótki rys, gdzie nie będę mówił tylko o samej psychoanalizie, ale o sposobie, w jaki ona się rodziła, biorąc pod uwagę szeroki kontekst społeczno-kulturowy. I w podobny sposób też postaram się mówić o tym, jak ta psychoanaliza rodziła się na ziemiach polskich w okresie zaborów, głównie w zaborze austriackim i w zaborze rosyjskim. Otóż fenomen narodzin psychoanalizy wiąże się z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, jest to niejako owoc procesów asymilacji Żydów, które najbardziej intensywną skalę zaczęły się w drugiej połowie XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Oczywiście nie były to tak intensywne procesy, jakie miały nieco wcześniej, zaczęły się nieco wcześniej we Francji czy w Niemczech. Ogarnęły one, prawdę powiedziawszy, nawet dość niewielki procent społeczności żydowskiej. No niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, że regiony Europy Środkowej i Wschodniej to były tereny, na których mieszkała większość społeczności żydowskiej, ta intensyfikacja procesów asymilacyjnych powodowała, że w obręb kultury krajów tamtejszych, tych regionów, a właściwie w bardzo zauważalny sposób zaczęli wchodzić młodzi synowie Żydów, którzy należeli do klasy średniej, z reguły tej bogatszej klasy średniej i którzy starali się przede wszystkim zapewnić dzieciom dobre wykształcenie. Oblegane były przede wszystkim zawody, fakultety medyczne oraz prawnicze z tego powodu, że tam można było stosunkowo łatwo zrobić karierę i zachować sporą niezależność. W związku z ograniczeniami, jeśli chodzi o Żydów, o możliwość robienia takiej kariery, właśnie ci młodzi adepci tych, żydowscy adepci tych wydziałów, oni obierali te dwa typy kariery i efektem tego było, że na przykład w Austrii, ale też w Galicji i w Kongresówce gdzieś na początku wieku XX około 30% lekarzy jest pochodzenia żydowskiego. I to zarówno w Austrii, jak też na ziemiach polskich. I było to naturalne podłoże dla narodzin ruchu psychoanalitycznego, ponieważ no, ja wprawdzie wspomniałem, że ci młodzi Żydzi, oni mieli większe szanse, większe możliwości w tych w zawodzie lekarskim niż w innych zawodach, niemniej jednak nie znaczy, że to życie ich było usłane różami. Natomiast psychoanaliza to była całkiem nowa teoria, a zarazem metoda terapii, można powiedzieć wymyślona, wypracowana przez Freuda, w której nie było jeszcze żadnej hierarchii, w której nie obowiązywały żadne ograniczenia i właściwie wszystko, szczególnie w tym początkowym okresie, zależało od tego, na ile ktoś się sprawdził jako terapeuta. Tak? Wszedł na ten wolny rynek i jeśli był dobry, jeśli miał jakieś sukcesy w terapii, no to wówczas mógł po prostu w miarę dobrze egzystować. Zresztą ta sama sytuacja była z samym Freudem, który zresztą też miał okresy bardzo trudne, jeśli chodzi o finanse i to głównie dzięki Eichingtonowi, Żydowi rosyjskiemu, którego ojciec był królem futer w Rosji. Często dostawał solidne zapomogi pieniężne, które pozwalały mu przetrwać, tak mówiąc trochę w nawiasie. Właśnie ten fakt, że psychoanaliza była zupełnie nową nauką i że była to, można powiedzieć, prywatna działalność na rynku i w pierwszym okresie nie było właściwie żadnych proceduralnych, instytucjonalnych, prawnych wymogów, które by pozwalały lub zabraniały uprawiać psychoanalizę, dlatego ci pierwsi uczniowie Freuda, oni tutaj odnajdywali jakieś poczucie właśnie tej wolności zawodowej, niezależności intelektualnej i mieli to poczucie tego, że właściwie ta ich kariera życiowa, czy tą karierę życiową zawdzięczają sobie samym, a nie jakimś takiemu arystokratycznemu na przykład pochodzeniu czy pochodzeniu z jakichś zamożnych, usytuowanych ziemiańskich rodzin. Ale gdyby to był główny czynnik, na pewno nie decydowałoby to o takiej ogromnej karierze tej teorii, jaką ona zrobiła później, bo było wówczas szereg różnych nowych teorii w psychiatrii. Otóż oni byli głęboko przekonani, że psychoanaliza jest tą teorią, która w sposób całkiem nowy rozpoznaje życie psychiczne człowieka wraz z tą teorią nieświadomego, położenie nacisku na to, że właśnie wyparte w nieświadome różne dążenia popędowe, seksualnej agresji, one decydują o ludzkim życiu psychicznym. Freud według nich odsłaniał jakby zupełnie nowe pokłady życia psychicznego i uważając, że te wyparcia, te zahamowania, do których one prowadzą, wiążą się z tym, że człowiek nie jest w stanie zaakceptować jakichś swoich pragnień. Właśnie to otwierało nową perspektywę na ludzką psychikę, jak też otwierało możliwość terapii tej psychiki, jeśli owe wyparcia prowadziły do jakichś głębokich zaburzeń. Jekels z pierwszych lat swoich pobytów w Wiedniu zanotował właśnie takie zdanie, że jakkolwiek znał całą współczesną psychiatrię, psychologię, to żadna teoria nie wywarła na nim tak ogromnego wrażenia jak teoria Freuda. Czyli ten posmak nowości, posmak odkrywania jakichś głębi nieznanych do tej pory człowiekowi, to był ten element bardzo ważny, który bardzo mocno przyciągał do psychoanalizy właśnie tych młodych lekarzy żydowskich, chociaż nie wszyscy z nich byli lekarzami, gdyż też w pierwszym okresie nie było rygorystycznego wymogu, że psychoanalizę może uprawiać ktoś z wykształceniem medycznym. Freud też uważał, że Tutaj trzeba zachować postawę otwartą, tolerancyjną, ponieważ wszystko zależy od szkolenia, od przejścia przez odpowiednie szkolenie, a nie od wykształcenia medycznego. Więc to był taki drugi moment. Zresztą jakoś to się wiązało z atmosferą czasu, przełomu wieków, oczekiwaniem na nowe teorie, nowe koncepcje. Taki posmak nowości w tym czasie miała filozofia Nietzschego, miał marksizm. No i właśnie taką trzecią ofertą dotyczącą struktury ludzkiego życia psychicznego była psychoanaliza. Był jednak jeszcze jeden czynnik, bardzo szczególny, który różnił psychoanalizę od innych teorii psychiatrycznych tamtego czasu. Mianowicie to, co można by nazwać roszczeniem emancypacyjnym zawartym w tej teorii, które wiązało się z takim założeniem, że właściwie ta prawdziwa terapia, jeśli ona ma być skuteczna, ona powinna doprowadzić do głębokiego przeobrażenia samowiedzy pacjenta. Ten pacjent powinien w wyniku tej terapii umieć inaczej spojrzeć na siebie, na własne pragnienia, zająć wobec nich inny stosunek, a przede wszystkim powinien przestać być niewolnikiem tego, co zostało przez niego wyparte. To roszczenie emancypacyjne, ono z czasem, kiedy Freud zaczął w oparciu o swoje doświadczenia kliniczne budować jakieś zarysy teorii społecznej, przerodziło się w roszczenie emancypacyjne skierowane pod adresem całego społeczeństwa. Psychoanaliza miała, uprawiana już przez tysiące analityków, miała doprowadzić do głębokiego przeobrażenia samowiedzy społecznej. I moim zdaniem, jeśli mówi się o tym sukcesie takim społecznym, psychoanalizy, kulturowo-społecznym, jej ogromnej popularności, to ta popularność, ona nie tylko i nie przede wszystkim wynikała z tego, że podejmowano tam drażliwe tematy związane z ludzkim życiem seksualnym, co też wielu jakby fascynowało i przyciągało. Ta fascynacja psychoanalizą brała się właśnie z ukrytego w tej teorii takiego emancypacyjnego roszczenia. Tutaj ten pacjent powinien głęboko się przeobrazić, powinien się zmienić. Powoduje to, że owi psychoanalitycy również próbują wypracować nową strategię wobec tego, co dzisiaj nazywamy procesami asymilacji. Nowy stosunek do asymilacji. Otóż Freud, kiedy dostawał się na studia, uważał, że jest Austriakiem. Był już właściwie zasymilowany z kulturą austriacką, znał znakomicie język, miał bardzo dobrą wiedzę na temat nie tylko historii medycyny, ale na temat kultury niemieckiej. Dopiero w trakcie studiów i po studiach, kiedy bezpośrednio został skonfrontowany z różnymi przejawami antysemityzmu, Freud zaczyna dystansować się do swojej austriackości i coraz mocniej zaczyna podkreślać swoje żydowskie korzenie. Otóż można, myślę, postawić taką tezę, że to roszczenie emancypacyjne psychoanalizy, ono implikowało w tle doprowadzenie do takiego przeobrażenia społeczeństwa, w której nastąpi rzeczywista asymilacja Żydów, to znaczy nie tylko ta asymilacja, która wiąże się z tym, że oni opanowują język danego kraju, danego narodu, pośród którego mieszkają, zapoznają się z kulturą i czują się jako przedstawiciele tego narodu, ale równocześnie są traktowani przez dużą część tego narodu jako obcy, tak? Nie są akceptowani, mimo tego, że właściwie już niczym się nie różnią w sensie takim kulturowym, świadomości tożsamości kulturowej. Otóż ta druga asymilacja miała doprowadzić do tak głębokiego przeobrażenia tej samowiedzy społecznej, że wszelkie czynniki związane z pochodzeniem narodowościowym przestaną odgrywać znaczenie. Ten wyemancypowany psychoanalitycznie podmiot, który potrafi lepiej panować nad swoją seksualnością, rozwiązywać swoje problemy, nad swoją agresją, będzie właśnie tym podmiotem, który po prostu nie jest antysemitą. Tak? Tutaj nie ma miejsca na antysemityzm, na ksenofobię, na wszelkie tego typu przesądy, u podstaw których tkwi jakaś agresja, a więc jakieś wyparte pragnienia, popędy i projekcje na innych, to wszystko ma zaniknąć. I ja bym to bardzo mocno podkreślił, ten element, chociaż on nie zawsze dochodzi do głosu w tych wypowiedziach psychoanalityków, mianowicie to ta nadzieja, że tutaj dzięki upowszechnieniu się tej koncepcji ludzkiej psychiki i dzięki uzyskaniu przez człowieka tej lepszej władzy nad własnym życiem popędowym znikną źródła agresji międzyludzkiej, zniknie antysemityzm, ksenofobia i wszelkie przejawy wrogości wobec innych. Oczywiście to ta nadzieja, ona realizowała się w ramach samej psychoanalizy na różne sposoby i przyjmowała różne oblicza. W ramach tradycji i środowisk nastawionych syjonistycznie psychoanaliza, jej elementy stały się podstawą tworzenia koncepcji nowoczesnego Żyda, tak? Tego Żyda, który wróci do Izraela, do Palestyny, zacznie budować państwo żydowskie, zacznie inaczej wychowywać dzieci, te dzieci będą inaczej wychowywane i tutaj tym elementem kształcenia tego nowego pokolenia miała być również psychoanaliza, a w każdym razie jakieś jej elementy. Ale byli też psychoanalitycy, którzy uważali, że syjonizm to nie jest rozwiązanie i byli bardzo mocno zafascynowani ideami lewicowymi, wywodzącymi się z marksizmu i innych autorów, z socjaldemokracji. I właściwie tutaj ten wachlarz sympatii był bardzo szeroki, od komunistów po właśnie te sympatie socjaldemokratyczne, którzy z kolei uważali, że w tym nowym społeczeństwie europejskim czy w społeczeństwach europejskich należy połączyć tą emancypację ekonomiczną, stworzenie nowego ustroju czy nowego porządku, już to socjalistycznego, już to komunistycznego, z tą emancypacją psychoanalityczną. I właśnie Jekels był jednym z nich. Był znany z tego, że miał bardzo radykalne lewicowe poglądy, a później nawet komunistyczne, jak wynika to z różnego typu dokumentów. Oczywiście wśród tego środowiska psychoanalitycznego jednak takim podstawowym kryterium było kryterium, nazwijmy to naukowe, czyli o tym, kto miał jakie znaczenie w ramach tego towarzystwa psychoanalitycznego, decydowała jego jakość, jego terapii, jego teoretycznych pomysłów tej osoby i inne walory. To te poglądy polityczne, poglądy społeczne stanowiły tło tej działalności psychoanalityków. To było takie przedstawienie tego ogólnego tła, które również odnosi się do rzeczywistości polskiej, A teraz Państwo tutaj widzicie na ekranie cytat z Mickiewicza, którym Jekels otworzył swoją książkę o Freudzie, Szkic psychoanalizy Freuda. Mędrcy mówią, że sen jest tylko przypomnieniem, mędrcy przeklęci, czyż nie umiem rozróżniać marzeń od pamięci? Otóż Jekels, dając właśnie ten cytat, postępował strategicznie. Tak? On kierował tą swoją książkę do polskiej inteligencji, wychowanej na Mickiewiczu, Słowackim, Krasińskim i dając ten cytat, sugerował, że właściwie to, co Freud przedstawił w objaśnianiu marzeń sennych, jest bardzo bliskie temu, co romantycy sądzili o snach, jakie znaczenie nadawali snom i miał to być jakiś argument na rzecz tego, że psychoanaliza nie jest wcale obca polskiej kulturze. Także tutaj w naszej kulturze, szczególnie w kulturze romantycznej, możemy odnaleźć właśnie bardzo podobne podejście do marzeń sennych, które przyznają im jakiś sens, ponieważ takim głównym hasłem Freuda w książce o snach było twierdzenie, marzenia senne mają sens, jest jakiś ukryty sens marzeń sennych. Ten szczególny związek, jaki łączy psychoanalizę z romantyzmem, on później znalazł potwierdzenie w Międzywojniu, gdyż właściwie ogromna większość artykułów literaturoznawczych pisanych z perspektywy psychoanalitycznej była poświęcona romantykom, Mickiewiczowi i Słowackiemu. Na temat Słowackiego powstała największa książka, największe dzieło pisane z pozycji psychoanalitycznych, książka Bychowskiego o Słowackim. I tutaj można powiedzieć, że również takie podkreślenie roli marzeń nad pamięcią, no, było podkreśleniem tych możliwości, jakie tkwią w ludzkiej psychice, możliwości przeobrażenia. Właśnie tego przeobrażenia, które wynika z marzeń. Można to dalej kontynuować i nawiązywać do romantycznego mitu przemiany Gustawa w Konrada i zestawiać to z tym postulatem emancypacyjnym psychoanalizy. No, myślę, że to jest temat na osobną rozprawę. Ja tutaj tylko ten temat sygnalizuję. W każdym razie tutaj też z tego przesłania Jekelsa wynikało, że psychoanaliza jest, jeśli nawet jest nauką żydowską, to w sensie jest tworzona przez Żydów, przynajmniej tak było w tym pierwszym okresie, ale jako taka jest nauką o charakterze uniwersalnym. Zresztą sam Freud uważał, że jego teoria czerpie ze źródeł europejskiej nauki, europejskiej kultury i równocześnie też wskazywał na źródła antyczne psychoanalizy. Znana jest jego fascynacja kulturą egipską oraz kulturą grecką. To nie znaczy, że Freud nie przyznawał żadnego znaczenia tradycji żydowskiej, judaistycznej, ale ta inspiracja, zresztą głęboko ukryta i dzisiaj żmudnie rekonstruowana przez wielu badaczy, ta inspiracja jest jedną z wielu. Wydaje się, że siłą psychoanalizy było to, że ona czerpała z różnych tradycji i równocześnie była taką nauką, która odnosiła się, kierowała się ku ludziom pod każdą szerokością geograficzną żyjącym w każdej kulturze, co zresztą później wymownie poświadczył rozwój psychoanalizy. I teraz chciałbym po takim wstępie przejść do zarysowania tych początków psychoanalizy na ziemiach polskich. Otóż te początki należy rozpatrywać właściwie w odniesieniu do dwóch zaborów, zaboru austriackiego i rosyjskiego, gdzie zintensyfikowały się procesy asymilacji Żydów związane z industrializacją i urbanizacją tych terenów oraz ogólnym wzrostem poziomu szkolnictwa. Natomiast nie było zjawiska, które by można nazwać początkami polskiej psychoanalizy w zaborze pruskim. A to z tego prostego powodu, że tam struktura środowisk żydowskich była radykalnie inna niż w zaborze austriackim i rosyjskim. Otóż jeśli w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim Żydzi stanowili kilkanaście procent społeczeństwa, w Galicji, jeśli chodzi o zabór austriacki, czyli Galicję, czyli byli bardzo silną, zauważalną grupą i właściwie te ich procesy asymilacji, one często wiązały się z polonizacją, a to wiązało się z kolei z tym, że były polskie szkoły i polskie uniwersytety. Żydzi wchodzili w obręb polskiej kultury właśnie głównie dzięki tej możliwości. Ona oczywiście była bardziej ograniczona w zaborze rosyjskim, ale istniała. Natomiast w zaborze pruskim, po pierwsze, te środowiska żydowskie, one były mniej liczne oraz głównie tworzyli je bogaci Żydzi, co się wiązało też z cenzusem majątkowym, ze strategią właściwie od XVIII wieku przez Fryderyków, przez króla pruskiego, przez królów pruskich, gdzie jeśli jakiś Żyd z kongresówki chciał przenieść się do Prus, to musiał wykazać się odpowiednim majątkiem. I jeśli patrzymy na te środowiska żydowskie w Niemczech gdzieś pod koniec XIX wieku, to możemy powiedzieć, że tam nastąpiła asymilacja Żydów w ogromnej mierze. Oni się czują Niemcami w ogromnej większości. Tworzą elitę tego środowiska niemieckiego. No i w związku z tym, jeśli chodzi o polskie tereny Prus, poznańskie, Pomorze, to właściwie nie ma tego naturalnego podłoża dla rozwoju psychoanalizy, jakim były te środowiska wyemancypowanych, zasymilowanych Żydów w zaborze austriackim i w zaborze rosyjskim, w kongresówce. No i oczywiście w zaborze pruskim nie było uniwersytetu i to szkolnictwo polskie było bardzo ograniczone. Tak? Czyli ten dostęp do kultury polskiej był bardzo wątły. I teraz bardzo ciekawie przedstawia się ten proces narodzin psychoanalizy, jeśli spojrzymy na biografię, na to pod kątem biografii tych pierwszych polskich psychoanalityków. Bardzo ciekawą postacią jest tutaj Państwo mają na ekranie wyszczególnienie tych różnych środowisk żydowskich, które można byłoby podzielić według takich kryteriów. Środowisko nastawione bardzo tradycyjnie o religijnej tożsamości, przeciwne jakiejkolwiek formie asymilacji, grupy zmierzające do asymilacji z kulturą polską. Trzecie środowisko to ugrupowania syjonistyczne, owładnięte ideą emigracji do Palestyny i budowania tam państwa żydowskiego. To się nasila pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku oraz te lewicowe środowiska żydowskie. Natomiast pierwsi polscy psychoanalitycy, oni wywodzą się właśnie z tej drugiej grupy środowisk żydowskich, czyli zasymilowanych z kulturą polską, należące do takiej średniozamożnej warstwy mieszczańskiej. I takim przykładem jest Eugenia Sokolnicka, której rodzina właściwie od pokoleń była zasymilowana z polską kulturą. Jej dziadek nawet ponoć walczył w powstaniu styczniowym. I tamte tradycje patriotyczne były bardzo mocno kontynuowane. Takimi też postaciami bardzo znaczącymi jest Jan Nelken oraz Maurycy Bornstein. Najpierw pisany jako Bornstein, a później spolszczył to swoje z niemiecka brzmiące nazwisko zgodnie z polską fonetyką na zapis fonetyczny, można powiedzieć. Otóż i Nelken, i Bornstein w latach swojej młodości oni się bardzo mocno angażowali w polskie ruchy niepodległościowe. Jan Nelken był synem bogatego właściciela fabryki gdzieś pod Kijowem na Ukrainie. Studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, angażuje się w ruchy niepodległościowe i zostaje wydalony ze studiów, jest w więzieniu. Ojciec prawdopodobnie za pieniądze wyciąga syna z tego więzienia. I Nelken później, w późniejszych latach, kiedy uzyska dyplom lekarski, przeniesie się do Krakowa i później w Burghölzli u Junga będzie zdobywał swoje pierwsze doświadczenia psychiatryczne i psychoanalityczne. Nelken w ogóle był bardzo mocno związany z grupą Piłsudskiego. Tak, był bardzo ceniony przez samego Piłsudskiego. Pełnił bardzo istotną rolę w polskim tym podziemnym ruchu niepodległościowym. Brał nawet udział w słynnym procesie jako psychiatra Brzozowskiego, który ponoć doniósł na niego w carskiej władzy o jego działalności, ale Nelken jakby nie wziął to sobie specjalnie do serca i wydał opinię taką o Brzozowskim, że jest niepoczytalny, czyli no, pozytywną dla Brzozowskiego. Tak. W każdym razie później Nelken po wojnie obierze karierę lekarza wojskowego, psychiatry wojskowego, dojdzie do rangi pułkownika i kiedy wybucha wojna w 1939 roku zostaje powołany na front wschodni. Tam w Tarnopolu zostaje wzięty do niewoli przez Sowietów i skierowany do Katynia. W 1940 roku zostaje rozstrzelany w Katyniu obok 40 tysięcy oficerów polskich. Wśród 40 tysięcy było 300 oficerów pochodzenia żydowskiego. Z tym, co się później dzieje z ciałem i zapiskami Nelkena, wiąże się niesamowita historia nadająca się na opowieść, na powieść czy na nowelę. Otóż kiedy Niemcy zajmują te tereny wokół Katynia i robią dokumentację tej zbrodni, na ciele Nelkena odnaleziony zostaje pamiętnik, który on zapisywał w tych dniach wojny. Częściowo ten pamiętnik już został opublikowany w prasie. I w takich wielkich skrzyniach ta cała dokumentacja jedzie do Krakowa, gdzie jakiś Polak czy Volksdeutsch robi przekłady, tego, znaczy robi, przepisuje to wszystko. Kiedy front się zbliża do Krakowa, te wszystkie skrzynie jadą dalej i gdzieś zostają zniszczone. No, jeśli Rosjanie dopadli te skrzynie, to wiadomo, no, co z nimi zrobili, tak? Bo był to dowód na tą zbrodnię. I właściwie przez długi czas wydawało się, że no, niestety, ale również ten pamiętnik został bezpowrotnie stracony. W latach 90. przypadkowo robi się remont w Krakowie w sądzie w głównym i tam za jakąś cegłą odnajduje się jakąś szkatułkę i w tej szkatułce jest ten odpis tego pamiętnika Nelkena. I tam no, są bardzo niezwykłe te wspomnienia tych ostatnich dni życia jego. Rady, jakie on daje żołnierzom i cywilnym osobom, jak trzeba się zachowywać w czasie nalotu, co trzeba robić. Więc tutaj właśnie mamy do czynienia z karierą takiego psychoanalityka polskiego, pochodzenia żydowskiego, który przeszedł jakby tą całą drogę taką polityczną walki o niepodległość i, no i właśnie ten żywot kończy się tragicznie. Tej tragedii dopełnia śmierć żony i córki w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Drugą taką postacią, drugim takim psychoanalitykiem bardzo mocno tutaj mają Państwo Eugenię Sokolnicką, o której jeszcze będę mówił, Helena Deutsch, a jest Bornstein, Maurycy Bornstein, który również był zaangażowany w działalność niepodległościową, również był więziony wielokrotnie i w czasie międzywojnia był jednym z czołowych lekarzy w żydowskim szpitalu na Czystym. Był ordynatorem oddziału psychiatrycznego. Udało mu się przeżyć wojnę wraz z bratem, wybitnym filozofem i pod nazwiskiem Podobalski. Ja myślę, że po polsku to nazwisko brzmi niby z Polska, ale bardzo dziwaczne jest to. Miał szczęście, że Niemcy nie mieli tego wyczucia i jakoś udało mu się przeżyć z bratem wojnę. Jest obok Marguszewicza jedynym psychiatrą orientacji psychoanalitycznej pochodzenia żydowskiego, który przeżył Holokaust. I który właściwie do końca życia pozostał wierny psychoanalizie. Bornstein był jednym z takich najbardziej żarliwych, wręcz wyznawców teorii Freuda. Specjalistą od psychos. Tu mają Państwo właśnie portret Sokolnickiej, której biografia, można powiedzieć, posiada pewne rysy wspólne z bardzo modną dzisiaj postacią Sabiną Spielrein. Zresztą była ta, podobnie jak tamta, pacjentką Freuda, pacjentką Junga, ale też i Freuda, Ferenciego. Sokolnicka była znaczy dużą część czasu na początku XX wieku spędzała w Wiedniu i na Węgrzech, tam współpracując z tymi środkami, ośrodkami psychoanalitycznymi, z tymi grupami psychoanalitycznymi. Potem 2-3 lata przebywa w Warszawie pod koniec wojny. Potem skłócona z Towarzystwem Warszawskim Lekarskim jedzie na Węgry, a później jedzie do Francji i tam we Francji jest jedną z fundatorek psychoanalizy w latach 30. Właściwie takie zainteresowanie psychoanalizą we Francji na dobre zaczyna się w latach 30. I Sokolnicka po nieudanej próbie założenia Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie no, podejmuje tą próbę we Francji i tam ona się kończy sukcesem. Dlatego też no, we francuskich słownikach psychoanalizy i w książce Rudinesku ona funkcjonuje jako francuska psychoanalityczka, ponieważ tutaj no, jej wkład do psychoanalizy francuskiej jest bez porównania większy niż wkład do psychoanalizy polskiej. Tutaj mamy do czynienia, mamy młodzieńcze zdjęcie Heleny Deutsch, która urodziła się w Przemyślu, była polską Żydówką, napisała książkę wspomnienia Konfrontacja z samym sobą, przełożoną na polski i tutaj profesor Jan Tarzyndol opracowywała tą książkę, pisała do niej posłowie. Są to bardzo ciekawe wspomnienia z tego okresu, gdzie ona opisuje cały ten kontekst społeczno-kulturowy polsko-żydowski. pisząc o tym też, co zdecydowało, że ona wybrała tą polską identyfikację, polską tożsamość. Jest to o tyle ciekawe, że widać tutaj, jak dalece w tym czasie o tym wyborze tożsamości decydowały jakieś czynniki różnego rodzaju, często subiektywne. W przypadku Deutsch na przykład to była to identyfikacja z tym narodem, który jest gnębiony. Tak? Nie ten, który gnębi, tylko który jest gnębiony. I ona to, na to nakładał się jakiś konflikt z matką i z babką, które były orientacji proniemieckiej, jeśli chodzi o kulturę, natomiast ona wybiera za ojcem orientację tej polskiej tożsamości i właściwie ten motyw, to podkreślanie polskości, ono przez cały czas jej twórczości, w jej twórczości jest obecne. Helena Deutsch będzie jedną z najważniejszych postaci we wiedeńskim towarzystwie psychoanalitycznym. Będzie, jak to po niemiecku się nazywa, Lieblingsfreud, czyli ulubienicą Freuda, czym wywoła dużą zazdrość u Anny Freud, która jest zazdrosna o każdą kobietę, która jest w pobliżu Freuda. Będzie odgrywała bardzo ważną rolę w ruchu psychoanalitycznym. Po wojnie w Stanach Zjednoczonych opublikuje chyba swoją największą książkę poświęconą kobiecości, seksualności kobiecej. Książkę, która po dziś dzień jest cytowana szczególnie w środowiskach feministycznych, ponieważ tutaj ona ma istotny wkład, jeśli chodzi o rozwój takiej filozofii kobiecości, tożsamości kobiecej, wychodząc w jakiejś mierze poza Freuda. Tutaj właśnie mamy Bornsteina, o którym już mówiłem. I teraz tutaj mają Państwo komentarz na temat tego, o czym ja mówiłem już na początku, czyli co sprawiało, że Żydzi obierali te zawody, które były tak zwanymi wolnymi zawodami. Istotne znaczenie też miało to, że na początku XX wieku po kolei kolejne państwa dopuszczają kobiety do studiowania. I tutaj ten napływ kobiet Żydówek jest ogromny. I to zarówno na uniwersytetach polskich, jak też austriackich, niemieckich. One mają znacznie trudniej i jako kobiety, i jako Żydówki w robieniu kariery. Niemniej jednak fakt, że w ogóle otworzyły się takie perspektywy, takie możliwości, był jakąś bardzo znaczącym faktem kulturowym oraz wpłynął na to, że z czasem do tego środowiska psychoanalitycznego przenikają kobiety i zaczynają odgrywać z czasem coraz większą rolę. Właśnie takimi kobietami Polkami były Deutsch, i były Sokolnicka i Deutsch oraz Polka nieżydowskiego pochodzenia Ludwika Karpińska. To były te trzy kobiety tego pierwszego okresu, najważniejsze jeśli chodzi o polską psychoanalizę, które zrobiły, można powiedzieć, taką zawodową i naukową karierę w tym środowisku. To, że w ogóle mogła powstać psychoanaliza we Wiedniu, Freud zawdzięczał i mogła się rozwijać, Freud zawdzięczał specyficznemu układowi politycznemu w Austrii w tym czasie. Mianowicie ten układ polityczny polegał na tym, że bardzo ostre antysemickie tendencje reprezentowane przez partię wspieraną przez Kościół katolicki oraz partię taką wielkoniemiecką, były równoważone, neutralizowane przez dwór cesarski. W interesie oczywiście monarchii, takim globalnym interesie, leżało to, żeby sprawować władzę, wytwarzając równowagę pomiędzy różnymi prowincjami, różnymi środowiskami narodowościowymi i neutralizować wszelkie konflikty. Ten element polityki wobec Żydów nie wynikał z jakiejś miłości wobec Żydów ze strony cesarza, ale on wynikał z kalkulacji politycznej. Tak? Tutaj to niedopuszczenie do jakichś jawnych przepisów dyskryminujących Żydów właśnie było elementem tej polityki. I w tym sensie Freud miał tą wolność, miał tą przestrzeń, w której mógł funkcjonować jako lekarz, jako psychoanalityk. Oczywiście było to funkcjonowanie poza środowiskiem uniwersyteckim, ponieważ doszedł do wniosku, że jednak ze względu na niechęć środowiska austriackiego do lekarzy pochodzenia żydowskiego i różne ograniczenia, różne trudności, on takiej kariery uniwersyteckiej nie zrobi. Po części to wpłynęło właśnie na jego decyzję prowadzenia odrębnej jakby działalności, utrzymywania się z psychoanalizy. Natomiast to wszystko załamuje się w latach 20., a właściwie w latach 30., znaczy w latach 20. te nastroje antysemickie w Austrii, kiedy po pierwsze Austria przestaje być monarchią, po drugie, kiedy nie ma już cesarza, wszystko rozgrywa się na płaszczyźnie politycznej, a więc nie ma tego czynnika równoważącego te antysemickie nastroje, więc sytuacja staje się coraz trudniejsza. No i w latach 30. oczywiście to środowisko w ogóle żydowskie, nie tylko psychoanalityczne, jest śmiertelnie zagrożone. No i można powiedzieć, psychoanalitycy należeli do tych grup zawodowych Żydów, którzy w ogromnej większości emigrowali. Jest stosunkowo niewielki procent psychoanalityków, którzy ponieśli śmierć w trakcie Holokaustu. Chociaż ta emigracja też nie była usłana różami, gdyż zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone, jak też środowiska psychoanalityczne w tych krajach, również w dużej części żydowskiej, absolutnie nie były zachwycone napływem imigrantów, czyli wielkiej konkurencji. Jak też również tych psychoanalityków europejskich, którzy mieli inne wyobrażenie o psychoanalizie, mieli inną świadomość metodyczną. Więc tutaj ta cała historia tego nurtu, ona oczywiście wiąże się z dziejami Żydów w Europie w pierwszej połowie XX wieku, z tragicznymi dziejami Żydów w Europie, ale też jest bardzo specyficzna, ma pewne specyficzne rysy. No, oczywiście po części to wiąże się z tym, że jednak byli to przedstawiciele tej średnio zamożnej, a czasami zamożnej warstwy mieszczańskiej. No i tutaj przedstawiciele tych środowisk jednak w największej części im się udało emigrować, jeśli oczywiście mieli świadomość i poczucie zagrożenia. Tak? Jeśli chodzi o samego Freuda, to było zdumiewające, jak człowiek tej klasy był zupełnie wyobcowany wobec tego, co się dzieje w przestrzeni politycznej i absolutnie nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia, jakim jest faszyzm, nazizm w Niemczech i w Austrii. Właściwie zmuszono go wręcz do tego, żeby opuścił Austrię, ponieważ jakby nie wyobrażał sobie, że coś złego może go spotkać. Tutaj jest fragment, gdzie ja podkreślam ten specyficzny charakter freudowskiej teorii ludzkiego życia psychicznego, ten stosunek, nowy stosunek do popędów, o którym ja mówiłem na początku i rola systemu nieświadomego, a później to pojęcie id, które on wprowadza. Tutaj jest mowa o o tym roszczeniu emancypacyjnym psychoanalizy w stosunku do seksualności. Zresztą jest rzeczą znamienną, że to poczucie, że Freud oferuje nową teorię człowieka, znaczy koncepcja, która zmieni człowieka, była znamienna, jeśli chodzi o jego odczytania przez Bornsteina, Markuszewicza, Bychowskiego i Witkacego. Oni uważają, że psychoanaliza oferuje jakby nową ekonomię popędów, nową strategię wobec popędów. I ta strategia polega na tym, że człowiek będzie w stanie lepiej panować nad całym swoim życiem popędowym. Była to bardzo optymistyczna interpretacja Freuda, moim zdaniem odchodząca od Freuda, bo Freud był bardziej pesymistyczny, jeśli chodzi o naturę ludzką. Natomiast specyficznym rysem tych polskich interpretacji, czy polsko-żydowskich interpretacji Freuda, jest właśnie ten optymizm związany z wyłaniającą się według tych autorów, tych psychiatrów, nową wizją człowieka, tego lepszego człowieka, którego nie będą dosięgać popędy agresji, a zarazem będzie w stanie lepiej pokierować swoim życiem seksualnym. Otóż tutaj trzeba powiedzieć, że i Bornstein, i Markuszewicz, Wiesel, Higier, ci wszyscy lekarze ze szpitala na czystym, oni świadomie obierali tożsamość polską. Uważali się za Polaków. I ja myślę, że dla nich psychoanaliza, czy właściwie ta ich optymistyczna interpretacja psychoanalizy, tej teorii człowieka w psychoanalizie, była tym, co dawało im nadzieję również na zmianę społeczeństwa polskiego, a szczególnie tej części prawicowej, narodowej, która jest antysemicka. Tak? Tutaj można powiedzieć, że jakby ta sfera idei była tą przestrzenią, która pozwalała im wierzyć w ten wybór, którego dokonali, tak? W ten trudny wybór, można powiedzieć. I tutaj też, jeśli czyta się te teksty, widać wyraźnie, jak istotną rolę tutaj odgrywało to właśnie to roszczenie emancypacyjne. I właśnie można powiedzieć, że to nowe społeczeństwo miało być tą nową ziemią obiecaną, tak? w której dojdzie do głębokiego przeobrażenia ludzkiej samowiedzy, gdzie nie będzie tej ksenofobii i antysemityzmu. Tutaj są moje takie uwagi dotyczące tego pierwszego okresu. I ja teraz, ponieważ widzę, że już czasu trochę niewiele zostało, jeszcze 10-15 minut będę mówił, powiem krótko o takich jakby kluczowych sprawach, jak o tu mają Państwo Jana Nelkena w jego mundurze wojskowym. I właśnie ta jego biografia, o którym już mówiłem. A teraz mają Państwo zdjęcie Bystrej, gdzie Jekels na początku XX wieku założył sanatorium, gdzie uprawiał z Nunbergiem psychoanalizę. I było to jedno z pierwszych sanatoriów w Europie. Bystra jest koło Bielska w górach, na Śląsku Cieszyńskim. I tam w tym jego sanatorium, ogromnym sanatorium, kupił je dzięki pieniądzom żony, bogatej żony. I tam zresztą nawet leczył się Piłsudski swoją pierwszą małżonką. Bywali malarze, artyści, Zapolska. Tutaj jest wejście do sanatorium, tu jest ten budynek sanatorium. A tu jest Jekels z rodziną i ze służbą. Tu mamy piękny widoczek, też pokolorowany. A tu mamy zdjęcie Jekelsa z żoną. i chyba, no nie wiem, z jakąś trzecią osobą, z osobą, która tam była siostrą być może. No więc nawiasem mówiąc, wiąże się tutaj z tym też osobista tragedia Jekelsa, żona jego popełnia w 1909 roku samobójstwo. Są różne teorie na temat samobójstwa. Ponoć się zakochała w jakimś rotmistrzu. Druga teoria jest, że odrzucono jej sztukę teatralną jako grafomańską. Obie są no, dość mało wiarygodne. Nie znamy przyczyn. W każdym razie miało to ogromny wpływ na Jekelsa, który od tej pory no, właśnie z takiego bardzo pewnego siebie, młodego, dynamicznego lekarza no, stał się bardzo wycofany, pesymistyczny, co widać tutaj też na jego zdjęciu z lat późnych. Najwybitniej, aha, i tutaj jeśli mówi się o tej psychoanalizie w okresie międzywojnia, to w takim jedynym ośrodkiem, gdzie ją uprawiono, był właśnie Szpital Starozakonnych na Czystym w Warszawie, gdzie pracowali właśnie ci, o których już mówiłem, ale też przez długi czas pracował Gustaw Bychowski, najwybitniejszy polski psychoanalityk. Tutaj mamy zdjęcie tego szpitala i pokój, salę oraz Nestora polskiej psychiatrii, Adama Wizla, który tam też był ordynatorem w tym szpitalu i który pod koniec życia zbliżył się do psychoanalizy, który wydał taką bardzo ciekawą książeczkę, Pamiętnik pacjentki. Miał pacjentki, której wydawało się, że urodzi kogoś takiego jak Chrystus. To była no, taka na granicy psychozy, obsesja tej pacjentki i on wydał ten pamiętnik z własnym komentarzem i własną analizą. Tutaj zdjęcie Bornsteina, właśnie no, dość niesamowite. A tutaj jest dość przygnębiające zdjęcie, no, przygnębiające nie dość, przygnębiające zdjęcie stanu, w jakim znajduje się słynna Zofiówka w Otwocku. To był taki zakład, który leczono psychicznie nerwowo chorych Żydów. Zofiówka w czasie wojny stała się miejscem śmierci tysięcy Żydów, których tam właśnie z tego getta otwockiego zgromadzono. Teraz jest jakiś spór dotyczący własności. Budynek stoi zaniedbany, niszczeje piękna willa, która tutaj mają Państwo zdjęcie kolejnego wybitnego psychiatry o orientacji psychoanalitycznej, Romana Markuszewicza, który był jedynym polskim psychoanalitykiem, który stworzył własną teorię psychoanalityczną. W dyskusji z Freudem próbował, krytykując Freuda, tworzyć własną psychoanalizę. Najsłynniejszy jego artykuł to jest rewizja freudyzmu, rewizja Freuda. Markuszewicz przeżył wojnę dzięki temu, że Niemcy nie mogli mu udowodnić, że jest Żydem. A dlaczego nie mogli mu udowodnić? Ponieważ był ochrzczony, miał świadectwo chrztu. Niemcy na podstawie donosów podejrzewali, że coś tutaj jest nie tak, ale no, jednoznacznego dowodu na to nie mieli. Dzięki temu przetrwał wszelkie przesłuchania w gestapo, przetrwał wojnę, ale prawdopodobnie kosztowało go to ogromny wysiłek psychiczny i w rok po wojnie umiera. I tutaj jest taki cytat z tego Markuszewicza z pisma żydowskiego wydawanego w języku polskim Nasz Przegląd, gdzie Markuszewicz bardzo mocno podkreśla własną dumę z tego i mówi, że właśnie wszyscy Żydzi powinni być dumni z tego, że Freud jest Żydem. Ale to podejście nie ma nic wspólnego z jakimś wąskim nacjonalizmem. Tutaj chodzi o podkreślenie tego, że właśnie ten Freud jako genialny Żyd dał ludzkości wielki podarunek, tak? Czyli stworzył teorię uniwersalną, z której mogą korzystać wszyscy. No i w tym sensie Żydzi powinni być dumni z Freuda. Tutaj przedostatnia postać, o której będę mówił, to jest Salomea Kempner, polska Żydówka urodzona w Płocku, która w latach 20. i na początku lat 30. mieszka w Niemczech. Później na gruncie nowych przepisów musi opuścić Niemcy jako Polka, jedzie do Warszawy i tam zastaje ją wojna, druga wojna i umiera w 40. roku w getcie warszawskim. Ona zresztą jest jedną z tłumaczek wstępu do psychoanalizy, książki, która była masowo czytana przez polską inteligencję w okresu wojennego. A tutaj najwybitniejszy polski psychoanalityk, Gustaw Bychowski z Benorą. To jest zdjęcie, które no, już jest pod koniec życia w Nowym Jorku. Autor książki o Słowackim, o której mówiłem, książki, w której on postawił taką tezę, że cała poezja Słowackiego ma za swe podłoże wysublimowany popęd do matki o podłożu kazirodczym. No, w oczach narodowców było to plugawienie polskiego wieszcza. I kiedy ta książka była podstawą habilitacji Bychowskiego na Uniwersytecie Warszawskim, oni się tam pojawili i wykrzykiwali jakieś hasła właśnie, że tutaj Żyd plugawi polskiego pisarza, imputując mu nieczyste, seksualne jakieś tam brudy, tak? Czyli tą wielkość zniża. No, natomiast no jednak, jak się dokładniej czytać tę książkę, no jest to, można powiedzieć, pewne uproszczenie tego, o czym pisze Bychowski, zresztą dając dowód swojego mistrzostwa, jeśli chodzi o analizę filologiczną, analizę języka, swojej miłości do Słowackiego. Jest to książka, w której odsłania on jakby nowy wymiar mistycyzmu Słowackiego. I ta książka właściwie do dzisiaj też porusza literaturoznawców, a jeśli kogoś z Państwa to nie przekonuje, to może wyciągnę największe dzieło. Otóż jest taka anegdota, że kiedy w latach 60. Grotowski ze swoim teatrem przyjeżdża do Nowego Jorku i ma dać tam przedstawienie, to niejaki Bychowski dzwoni do niego, bo chce mieć bilety na to przedstawienie i wtedy Grotowski się go pyta, proszę pana, czy pan należy do rodziny tego Bychowskiego, którego książkę my wszyscy z aktorami czytamy na pamięć i się nią fascynujemy i ona jest źródłem inspiracji dla nas, dla naszego teatru. No i jakie było zdumienie Grotowskiego, kiedy okazuje się, że to jest ten sam Grotowski, znaczy ten sam Bychowski, tak, którego tam czytali, tak. No i tutaj bez wątpienia te subtelne analizy dotyczące okresu mistycznego u Słowackiego na pewno jakoś tam inspirowały Grotowskiego. I to jest może zresztą tutaj też jest dużo by opowiadać o tej biografii. To jest bardzo powikłana, bogata, pełna różnych tragicznych zdarzeń biografia. Syn Bychowskiego chodził do szkoły z Baczyńskim, do jednej klasy chodził z Kamilem Baczyńskim. Później w czasie wojny zapisuje się do Wojska Polskiego i ginie zestrzelony w bitwie o Anglię. No i tutaj już nie ma, myślę, czasu, tak, bo kiwa tutaj na mnie prowadząca. Ja myślę, że mam nadzieję, że ta garść takich uwag dotyczących tego polskiego środowiska psychoanalitycznego, ich roli, jaką oni odegrali w naszej kulturze międzywojnia XX wieku, jakby sprawi, że Państwo jakieś będą mieli rozeznanie tutaj, jeśli chodzi o ten wymiar, ten aspekt polskiej tradycji kulturowej.
Czy mają Państwo jakieś pytania? Czekamy na pytania. To może ja zadam pierwsze pytanie dotyczące tego, jak były kontynuowane te tradycje po wojnie. Chciałam zapytać, jak były kontynuowane te tradycje po wojnie?
Jak już mówiłem, przeżywa tylko dwóch Holokaust z tych psychoanalityków orientacji, znaczy psychiatrów orientacji psychoanalitycznej. Markuszewicz, który w 1946 roku umiera, oraz Bornstein w 1952 roku, ale on nie ma żadnej możliwości, żeby po pierwsze kontynuować tą terapię psychoanalityczną, bo właściwie to zostaje zabronione. Psychoanaliza uchodzi za burżuazyjną naukę i właściwie jest zabroniona. Jako prywatna praktyka jest w ogóle niemożliwa w tym systemie. Tak samo Bornstein nie ma uczniów, nie tworzy, nie jest w stanie wytworzyć środowiska, bo ci uczniowie ci giną w gettach, w obozach koncentracyjnych. I można powiedzieć, że gdzieś tak od 1946 roku po lata 60. w ogóle nie ma nic. To znaczy nie ma w ogóle żadnego lekarza czy jakiegoś naukowca, który by miał nawet jakieś wstępne wyobrażenia na temat tego, czym jest psychoanaliza. Dopiero w latach 60. pojawiają się pierwsi fascynaci, którzy jeżdżą na Czechosłowację oraz na Węgry, bo wtedy po 56 roku jest to umożliwione i tam robią superwizję, zdobywają pierwsze doświadczenia. Na przykład na Słowacji spotykają się pod Świerkami w strefie tej, jak to się mówi, taka między państwami, tak, gdzie tam ta wolna strefa, gdzie mogli Słowacy być i tak dalej. Oni się spotykali z tymi kolegami czeskimi, słowackimi i tam rozmawiali, zdobywali podstawy takiej praktycznej wiedzy. Więc tak to wyglądają te początki odradzania się tej psychoanalizy, no i później powoli ktoś wyjeżdża na zachód, zdobywa to wykształcenie, wraca do Polski i pod inną nazwą w państwowych klinikach tak naprawdę zaczyna stosować tą psychoanalizę, powstaje ośrodek Rasztów, gdzie ta psychoanaliza jest no, już bez już takiej maski właściwie specjalnej uprawiana i tolerowana przez władzę, więc tutaj. Natomiast to, co się staje, to następuje całkowite wyparcie tej tradycji, nie tylko w sensie lekarskim, ale również w sensie kulturowym i literackim z polskiej świadomości, z polskich naukowców. W latach 30. psychoanaliza zaczyna być szalenie popularna w różnych naukach humanistycznych również i to wszystko udaje się wymazać po prostu. Nawet poważni badacze żyją w przekonaniu, że właściwie ta psychoanaliza była czymś zewnętrznym. Ja w swojej książce oraz niedawno wydanej książce Lena Manione próbujemy pokazać, że jest to przesąd, to znaczy, że to wynika po prostu z wymazanej, wypartej pamięci o jakiejś tradycji, która była i która w wyniku wojny i w wyniku tego, co nastąpiło po wojnie, została odcięta od dzisiejszej współczesnej tożsamości kulturowej jako świadomość istnienia pewnej tradycji, pewnego sposobu rozumienia siebie, rozumienia własnej kultury, własnego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej.
Słychać mnie? Dobry wieczór. Panie profesorze, no ja właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda dzisiaj.
Przepraszam, gdzie pan siedzi, bo ja tak słyszę głos.
Tutaj jestem.
A tutaj, aha.
Tutaj jestem. Więc no, nawiązując do tego, co pan profesor właśnie powiedział, współcześnie wiem, że lekarze psychiatrzy pracują w podejściu psychodynamicznym. Znana jest mi szkoła krakowska właśnie, ośrodek krakowski. I moje pytanie jest takie, czy ta szkoła w jakiś sposób nawiązuje do tych ojców założycieli polskiej psychoanalizy, czy też to jest coś innego?
Proszę pana, właśnie organizujemy w Krakowie konferencję na temat historii polskiej psychoanalizy i ona będzie dokładnie o tym wszystkim, o czym mówiłem, tylko jeszcze trochę więcej. i tam wystąpią, myślę, chyba przedstawiciele tej szkoły, profesor Rutkowski, Edyta Dębińska razem z profesorem Aleksandrowiczem. O ile się orientuję, bym powiedział w ten sposób, to podejście psychodynamiczne jest takim podejściem, które wykorzystuje elementy psychoanalizy. To nie jest psychoanaliza, wykorzystuje elementy psychoanalizy. Czyli jest to jakieś rozwinięcie, jakaś modyfikacja, jakieś przekształcenie pewnego w ogóle sposobu uprawiania terapii, który zaczął się wraz z psychoanalizą. Ja mam kilku znajomych, kolegów właśnie, którzy się tym zajmują i mogę tylko powiedzieć, że dla nich po prostu teoria Freuda, ta tradycja cała psychoanalityczna jest bardzo ważna, bardzo istotna, natomiast nie jest to dla nich już alfa i omega wszystkiego, co jest w psychiatrii. No i być może jest to nieunikniony los każdej teorii. Tak samo w tym sensie psychoanaliza stała się częścią samowiedzy nauk humanistycznych, filologicznych, historycznych, kulturoznawczych, jako pewna koncepcja naukowa, która oferuje pewien sposób spojrzenia na jakieś zjawiska. Więc tak by panu odpowiedział na to pytanie.
To jeśli mogę zadać kolejne pytanie, jestem tutaj po prawej stronie, pana lewej.
Aha, tutaj, jak dobrze.
Ja chciałabym w pierwszej kolejności podziękować za ten wykład. Uważam, że był fantastyczny, bardzo ciekawe informacje pan nam przekazał.
Niestety tylko część tego, co chciałem powiedzieć.
No jest pewien niedosyt i chciałabym właśnie zapytać o spojrzenie na pacjentów. Pan troszeczkę powiedział o tym, o niektórych właśnie praktykach, między innymi o sanatorium w Bystrej. I chciałabym zapytać właśnie o to, na ile praktykowali ci polscy psychoanalitycy, na ile leczyli, próbowali leczyć pacjentów, kim byli ci pacjenci. Wspomniał pan między innymi Piłsudskiego, jego żonę. Nie wiem, czy to sanatorium to właśnie...
Nie. To znaczy, no, muszę uściślić, to znaczy Piłsudski na pewno nie był psychanalizowany, ani jego żona, ponieważ było to ogromne sanatorium, ono miało chyba 22 hektary, tysiące pacjentów i tylko kilku było psychanalizowanych, tak? Bo tylko na tylu miał czas Jekels i Nunberg, żeby pracować z nimi psychoanalitycznie. Ale tutaj też, żeby być szczery i uczciwy, muszę powiedzieć, że ta terapia psychoanalityczna natrafiała na ogromny opór w tych środowiskach mieszczańskich. Nie było tym polskim psychoanalitykom o korzeniach żydowskich łatwo i najlepiej oddaje to taka anegdota przepyszna Nunberga, który pracował w Krakowie w zakładzie profesora Pilca i prowadził terapię kucharki biskupa. I w pewnego dnia jest telefon z kurii biskupiej, dzwoni biskup z pytaniem, kto prowadzi terapię właśnie tej kucharki, ponieważ siostra tej kucharki relacjonuje mu, że tam jakieś świństwa się w tej terapii odbywają i biskup kategorycznie żąda zwolnienia tego właśnie lekarza, który tak demoralizuje tą pacjentkę. I wówczas Pilc postawiony został w trudnej sytuacji, ponieważ po pierwsze było to bezczelne wtrącanie się w jego gestie, tak? To znaczy biskup ma decydować o tym, kto ma u niego pracować, a kto nie. I wówczas Pilc znajduje genialne rozwiązanie, mówiąc że do biskupa, że od tej pory on będzie prowadził tą terapię. Tak, czyli tym, kto prowadził terapię, był oczywiście Nunberg. I Nunberg kończy ten pasus takim westchnieniem, bo kieruje to do publiczności amerykańskiej. Mówi, nie możecie sobie państwo wyobrazić, jaką władzę Kościół katolicki miał wtedy w Polsce. Więc to pokazuje to, że tym analitykom nie było łatwo, jeśli chodzi o pacjentów. Nie każdy z pacjentów dał się namówić na tego typu terapię, gdzie jednym założeniem było dość otwarte mówienie o sprawach seksualnych. Otóż ja, prowadząc zajęcia nie z psychoanalizy, ale z różnych dziedzin, zauważyłem, że jeśli studenci mają mówić coś z dziedziny seksualności, to przez gardło nie przychodzi słowo seksualność. Tak jakby samo to słowo było już B, już czymś złym. Otóż no, pokazuje to z drugiej strony, że jak tutaj jeszcze u nas ta psychoanaliza ma jeszcze coś do zrobienia.
Dziękuję.
Jestem prawie w tym samym miejscu. Ja chciałam zapytać o to, z czego mogło wynikać to, że początkowo psychoanaliza rozwijała się w środowisku, tak jak zrozumiałam na początku, wyłącznie lekarzy asymilowanych Żydów. I na jakim etapie zaczęli się dołączać właśnie do tego nieŻydzi? Dlaczego ona była, czy była nieinteresująca właśnie dla nieŻydów na początku?
To znaczy, no ja na początku mówiłem, tak, że to była ta teoria, która po pierwsze dawała dużą autonomię i niezależność od różnych administracyjnych układów, ograniczeń. Po drugie, bez wątpienia, po prostu oni uważali, że jest to genialna teoria, która odsłania jakieś nowe przestrzenie, jeśli chodzi o ludzką psychikę. A po trzecie, to wcale nie jest tak, że nie było żadnych polskich lekarzy nie o żydowskich korzeniach, tylko no, o polskich korzeniach, jak właśnie Karpińska, jak Bilikiewicz, jak Borowiecki. No jest kilka nazwisk, tak? Czyli jak śledzimy, w ogóle jak się śledzi, ja mam takie wrażenie, jak czytam te teksty, jak czytam wystąpienia na zjeździe polskich neurologów i psychiatrów, mam takie wrażenie, że to środowisko jako całość jest bardzo zainteresowane tą psychoanalizą, bo to jest coś nowego. Oczywiście są tacy, którzy są już zdecydowanie wrodzy ze względu na to, jaką rolę się tutaj seksualności przyznaje, ale większość jest, nie jest wcale uprzedzona do psychoanalizy. Najlepszym tego dowodem jest, że na drugim zjeździe w 12 roku w Krakowie jest cały dzień poświęcony psychoanalizie i wszyscy dyskutują na ten temat. To jest coś niesłychanego w tym czasie, jeśli chodzi w ogóle o środowiska lekarskie w całej Europie. W Austrii byłoby to nie do pomyślenia w tego typu środowisku. Więc wydaje mi się, że w ogóle całe środowisko lekarskie było jakoś otwarte na psychoanalizę. Być może jakieś znaczenie, zapewne jakieś znaczenie miał fakt, że w tym środowisku gdzieś między 30-35% lekarzy było pochodzenia żydowskiego. No ale z drugiej strony, jak się słucha wypowiedzi tych lekarzy, to co najmniej połowa z nich niszczyła psychoanalizę z punktu takiego pochodzenia żydowskiego. To nie było tak, że ci lekarze pochodzenia żydowskiego, oni wszyscy kupowali to właśnie jako tą teorię, która jest głęboka, wielka, dlatego że została stworzona przez Żyda. Wcale tak nie było. Ja bym powiedział, że takie najostrzejsze krytyki niszczące, ale z punktu widzenia scjentystycznego, że to jest, nie jest nauka, że to jest jakiś mistyzm i tak dalej, właśnie były formułowane przez tych lekarzy o takim no, pozytywistycznym bardzo sposobie myślenia, często właśnie również pochodzenia żydowskiego. No, ale oczywiście 70-80% tej czołówki to byli lekarze Żydzi i takim po wojnie właśnie takim jedynym ośrodkiem, gdzie jest kilku lekarzy, którzy w tym kierunku idą, to jest właśnie Szpital Starozakonnych na Czystym, którzy o tyle też mają to ułatwione, ponieważ no, tam trafiają pacjenci, których i tak trzeba leczyć. Czyli nie przychodzą z wolnej woli, tylko oni tam już są i oni po prostu już traktują tych pacjentów zgodnie z własnymi przekonaniami i wiedzą, że oni nie uciekną. Tak? Tym bardziej, że są to z reguły ciężkie psychotyczne przypadki. Co też zresztą jest bardzo ciekawe, że większość z tych polskich psychoanalityków, czy właściwie psychiatrów orientacji psychoanalitycznej, oni zajmowali się psychozą, a nie neurozą, jak to było u Freuda. co zresztą wyznaczało później kierunek rozwoju psychoanalizy. Bornstein zajmował się psychotykami, Bychowski później w Stanach Zjednoczonych staje się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli psychoanalizy amerykańskiej jako specjalista od psychoz.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Tam na górze. Tak, i to będzie ostatnie pytanie, bo już niestety nasz czas się kończy.
Dobry wieczór. Mam pytanie, może będzie brzmiało bardzo naiwnie, ale po prostu ze względu na to, że nie jestem zaznajomiony z tematem aż tak głęboko. Chciałem się spytać o stosunek Boja Żeleńskiego i Ireny Krzywickiej do tego tematu i do tego środowiska.
Ja bym odpowiedział panu w dość przewrotny sposób. Jeśli z punktu widzenia takiego bardzo konserwatywnie nastawionego mieszczucha, psychoanaliza była czymś podejrzanym, bo po pierwsze była stworzona przez Żyda, była popularna wśród Żydów i zajmowała się seksualnością, to dla Boja psychoanaliza była przedmiotem kpin i żartów, ponieważ traktowała seksualność zbyt poważnie. Seksualność dla Boja to jest coś, co najlepiej oddaje się w żartach. Tak? Co nie należy traktować poważnie. Jest taka anegdota opowiadana przez Boja, myślę, wymyślona przez niego, że jakaś dama się zwraca do niego w uzdrowisku z prośbą o psychoanalityczną terapię, ponieważ psychicznie bardzo źle się czuje. I wtedy Boj mówi, co ja robię? Otóż przekonuję ją, że ta czcigodna dama, która ma wysokie mniemanie moralne o sobie, jest tak naprawdę rajfurką, że ma bardzo brudne jakieś skłonności myśli seksualne. Właściwie jej pragnieniem jest bycie prostytutką. I po tygodniu takiej kuracji Boj pisze, ta dama właśnie zostaje uwolniona od tego swojego bagażu nad ja, superego, i przysyła mu bukiet kwiatów, mówiąc, że teraz się fantastycznie czuje, kiedy rozpoznała tą prawdziwą część swojej osobowości. Otóż według Boja na tym polega psychoanaliza. No, po pierwsze, no jeśli na tym polega psychoanaliza, no to jest to psychoanaliza Boja. Żeleńskiego nie ma nic wspólnego z tym. Ale ja bym powiedział, że właśnie sedno rzeczy tkwi w tym, że te krytyki psychoanalizy u nas padały nie tylko ze strony tej konserwatywnie nastawionego mieszczaństwa tradycyjnie, ale również ze strony takich ludzi jak Boj, którego irytowało to, że Freud pokazuje, jak zaburzone życie seksualne może być źródłem głębokich problemów tożsamościowych ze sobą. Znaczy, jego irytowało to, że właśnie ta psychoanaliza jest tak poważnie potraktowana jako ten korzeń tożsamości. Zresztą Bojowi wtórował Słonimski, tak, z tym swoim słynnym przykładem marzenia sennego. Tak? Pytanie skierowane do Bychowskiego. Bychowski mówi, że jeśli komuś śni się szafa, to znaczy, że śnią mu się kobiece genitalia. I Słonimski z takim uśmieszkiem kawiarnianego warszawskiego bywalca pyta Bychowskiego, no dobrze, a co jest, jeśli śnią mi się genitalia kobiece? Czy to znaczy, że tak naprawdę śni mi się szafa? Więc to miał być ten dowcip, który miał kompromitować też Freuda, gdzie ta seksualność właśnie jest tak lekko potraktowana jako żart. Tymczasem oczywiście nie miało to nic wspólnego z Freuda teorią snów. Tak, no ale dla tak zwanej Warszawki, dla tego środowiska kawiarnianego, gdzie właśnie ta psychoanaliza była takim obiektem żartów, no był to przepyszny dowód na to właśnie, jak ta psychoanaliza jest prymitywna dogmatyczna.
Dziękuję bardzo. Na resztę anegdot i wspaniałych też opowieści o polskich psychoanalitykach zapraszam Państwa do czytania książek profesora Dybla, a dzisiaj dziękuję za ten wspaniały obraz i tak szeroki obraz powodów, dla których właśnie społeczność żydowska tak mocno weszła w psychoanalizę. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję Państwu.